Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Mamy Wielki Tydzień roku pańskiego 2017. I chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami na temat tych siedmiu ostatnich wypowiedzi, ostatnich zdań Pana Jezusa na Golgocie, na krzyżu. I pierwsze z nich znajdujemy w Ewangelii według Mateusza oraz w Ewangelii według Marka. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Eloi, Eloi, lama sabachthani, mówi nam Ewangelia Marka. Eli, Eli, lama sabachthani, to jest po hebrajsku w przekładzie hebrajskim. A więc Jezusa ukrzyżowano o godzinie 3, czyli o naszej 9 rano. A zmarł o godzinie 9, czyli 15. I to pierwsze zdanie: dlaczego? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? I warto się na tym zastanowić, bo jest to bardzo zdumiewające zdanie. Słowa niespotykalne. Dlaczego w takiej chwili, właśnie w takiej chwili, został opuszczony przez swego Ojca? Przez Ojca, z którym był jedno, był związany egzystencjalnie. Ale trzeba wiedzieć, że to zdanie Boże mój, czemuś mnie opuścił, znajduje się na początku psalmu 22. Jest to taki szczególny psalm i sobie warto w tym okresie go przeczytać. Psalm Dawida. I tam właśnie w pierwszym zdaniu czytamy tę skargę: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A potem w tym psalmie znajdziemy i opisy niejako ukrzyżowania tego, co się stało na Golgocie. Dlaczego jesteś daleki od krzyku mojego, od mego wybawienia? Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową i mówią: zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucają. A więc już wtedy proroczo była przekazana zapowiedź ukrzyżowania Mesjasza. I na początku tego psalmu jest skarga porzucenia, opuszczenia, ale ten psalm się kończy okrzykiem triumfu, zupełnie jak na Golgocie, gdy Pan Jezus zawołał: wykonało się. A w psalmie są takie słowa, wiersz 26, 32: od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu, bo do Pana należy królestwo i On panuje nad narodami. A więc i w psalmie, i na Golgocie najpierw mamy lament: dlaczego? Dlaczego to mnie spotkało? Ale na końcu jest triumf. I pamiętamy takie zdanie z księgi, a właściwie z listu do Hebrajczyków. I tam jest powiedziane, że Pan Jezus z wielkim wołaniem zanosił swe modlitwy do tego, który mógł go wysłuchać, by go zachował od śmierci. I tam czytamy, że i został zachowany. Ale jednak umarł. A więc nie został zachowany. A jednak został zachowany. A więc dlaczego jest takim wyrazem tajemniczym? Zawołaniem tajemniczym. Ale to dlaczego kierujemy do swego Ojca w niebie? Jezus kierował do swego Ojca w niebie, my też, do naszego Boga. I wtedy to dlaczego się przejawia? Mienia w triumf. I właśnie chodzi o istotę rzeczy. Na Golgocie Jezus za nas, za ludzi, za człowieka został uczyniony grzechem. Ten, który sam nie znał grzechu, za nas został grzechem uczyniony. 2 Koryntian 5, 21. A jak wiemy, Karą za grzech jest wieczne oddzielenie grzesznego człowieka od Boga. To jest to właśnie zatracenie, oddzielenie, brak jedności. I na krzyżu Jezus przyjął na siebie grzech świata, a właściwie stał się grzechem świata. I nic dziwnego, że musiał doznać odrzucenia przez Ojca. Został ukarany za nasze winy. I wszyscy, którzy stali pod krzyżem, tego zdania nie rozumieli. W sensie dosłownym go nie rozumieli. Niektórzy przypuszczali, że Jezus wzywa Eliasza, mówi nam tekst biblijny. Dlatego, że po hebrajsku Elohi, Eloi, Boże mój, jest podobne do Eliachu, do Eliasza. Wtedy mówiono językiem aramejskim. I stąd to skojarzenie z Eliaszem, a nie z Elohim, z Bogiem moim, Elohi. Natomiast żołnierze rzymscy mogli rozumieć to jako wezwanie Heliosa. Eli, czyli Helios, mitologiczny bóg słońca. A więc dla obecnych to zdanie brzmiało tajemniczo, wprost niezrozumiale. Czytamy dalej, że Jezus zawołał wielkim głosem i oddał ducha. A więc ten okrzyk musiał zrobić ogromne wrażenie, skoro wzmianka o nim jest w każdej Ewangelii. I Mateusza, i Marka, i Łukasza, z tym, że Jan uzupełnił to zdanie o oddaniu ducha i powiedział, Jezus zawołał, wykonało się. Wykonało się i oddał ducha. I właśnie to wyrażenie po polsku wykonało się, po grecku jest jednym wyrazem. Tetelestai. Podobnie i w języku aramejskim też jest jeden wyraz. A więc jest to jakiś jednowyrazowy okrzyk. Zawołanie zwycięzcy. Kogoś, kto z powodzeniem dokończył swoje dzieło. I ten okrzyk zrozumiał Rzymianin, centurion, czyli dowódca oddziału 100 żołnierzy. I na pewno on widział wielu ludzi umierających na wielu bitwach, w których brał udział. Ale nie widział nikogo, by tak umierał jak ten na krzyżu. Dlatego powiedział, o czym mówi nam Ewangelia Marka, że Jezus musiał być Synem Bożym. Możemy przypuszczać, że może wcześniej widział Jezusa, gdy nauczał, gdy uzdrawiał, ale dopiero teraz to wydarzenie do niego przemówiło. I również musimy uwagę zwrócić przy tym, dlaczego, że się świątyni zasłona rozdarła. Od góry aż do dołu rozdarła się na dwoje. I ta zasłona, która odgradzała miejsce najświętsze, miejsce, gdzie była odczuwalna szczególna obecność Boga Jahwe, miejsce, do którego tylko raz w roku i tylko arcykapłan, i to z krwią w dniu pojednania, miał prawo wstępu. A więc był to dostęp do Bożej obecności zamknięty przed człowiekiem. A teraz stał się otwarty, stanął otworem ten dostęp przed każdym człowiekiem. A więc Bóg dotąd zamknięty, tajemniczy, teraz staje się otwarty dla wszystkich. Tak Bóg świat umiłował, świat, cały świat, wszystkich. By każdy, kto w Niego wierzy, miał dostęp, miał życie wieczne. I tak i narodziny, i życie, i śmierć Jezusa rozerwały tę duchową zasłonę, która oddzielała człowieka od Boga. Kto mnie widział, mówi Jezus, widział Ojca. I stąd na krzyżu, przez tę zasłonę, rozdartą zasłonę, jak nikt dotąd człowiek może zobaczyć miłość. Bóg dowodzi swej miłości do nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian. No i teraz spójrzmy na następne zdanie. Łukasz 23. Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W innym przekładzie Jeszua powiedział: Ojcze, przebacz im. Odpuść, przebacz, bo nie rozumieją, nie wiedzą, nie rozumieją, co robią. Podzielili jego ubranie, rzucając kości. Przebaczenie. Przebaczenie grzechów, odpuszczenie win. Musimy sobie to szczególnie dzisiaj uświadomić, ale zawsze pamiętać, że przebaczenie jest jądrem przesłania i dzieła Chrystusa. Jemu o to chodziło. Na ziemi się zjawił w sprawie grzechu. Ale nie żeby grzechem smagać ludzkość, lecz by od grzechu ją uwolnić. I dlatego przebaczenie jest jądrem jego dzieła, ale również i jądrem naszego, jego uczniów, przesłania, kazania, głoszenia. Głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego, a też jest to również i zadanie nam zlecone, abyśmy głosili przebaczenie, abyśmy żyli przebaczeniem. I w konspekcie, który załączam, tam podaję kilkanaście tekstów biblijnych na ten temat. I pierwszy jest z Psalmu 130: Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, by się Ciebie bano. Zauważmy, bojaźń Boża, szacunek, Bóg wywołuje nie groźbą, srogością, nie. To nie jest Bóg Mojżesza, nie. To nie jest Bóg Synaju, który drżał i gromami, ogniem działał na lud, nie. Ta bojaźń Boża jest wywoływana przez jagnię, baranka na krzyżu, Syna Bożego, który mówi: przebaczam. Ojcze, przebacz. Przebacz im, bo nie wiedzą, nie rozumieją tego, co czynią. I potem, gdybyśmy czytali sobie tak kolejno Ewangelię, dzieje, listy, to byśmy widzieli, jak Zachariasz mówi, że przez narodziny Mesjasza przyjdzie poznanie odpuszczenia grzechów. Jan głosił chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus, gdy odchodził z tej ziemi, to mówi nam ewangelista Łukasz w swoim ostatnim rozdziale, że w Jego imię ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. A więc głosimy odpuszczenie grzechów, bo to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Piotr, gdy głosił w dzień 50, powiedział: opamiętajcie się, niech każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Dopiero wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Gdy Paweł przemawiał, to powiedział: mężowie, bracia, przez tego jest wam głoszone odpuszczenie grzechów. No i jeszcze są listy apostolskie, ale zakończę może takim zdaniem z Hebrajczyków. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. A więc jak człowiek ma już grzechy odpuszczone, to wtedy też już i żadnej ofiary składać nie trzeba. I nie chcę tego rozwijać jeszcze bardziej. To jest temat frapujący, szczególnie dzisiaj. Ale powiem wyraźnie, że są dwa wyrazy, które powiadają: przebaczyć, to znaczy kogoś obdarzyć łaskawością. W języku oryginalnym greckim właśnie tam jest to charizomai, obdarzyć łaskawością. Ale tutaj jest użyty inny wyraz: od rozwiązać, odwiązać. A więc odpuszczenie to jest puścić wolno. Odpuścić, polski wyraz to ładnie oddaje, puścić wolno. I już nie trzeba więcej żadnej ofiary za grzech, bo człowiek jest raz na zawsze puszczony wolno i jemu się grzechu więcej już nie wspomni. I tutaj Pan Jezus powiedział: Ojcze, puść ich wolno, dlatego że nie wiedzą, a dokładnie w oryginale jest, bo nie widzą, nie rozumieją, mają jakby zasłonę na umyśle. Nie widzą. Ich umysły otępiały. Aż do dzisiaj mają zasłonę, która tylko w Chrystusie jest usunięta. A Chrystus ją usuwa przez przebaczenie grzechów, odpuszczenie naszych win. Gdy osobiście do Niego przyjdziemy, pomodlimy się i każdy wtedy dowie się, co znaczy być wolnym w Jezusie Chrystusie. I teraz spójrzmy na trzeci fragment, trzeci wyraz. Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Łukasz, 23 rozdział. Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. I to słowo dzisiaj, nie o raju chcę mówić, nie. Chcę mówić o dzisiaj. To, że Pan Jezus był ukrzyżowany między dwoma przestępcami, to było działanie celowe. Chodziło o to, by go poniżyć w oczach tłumu, by pokazać wszystkim, że jest równy zwykłym przestępcom. To żaden król. Napisano król, owszem, był napis, ale wisi między dwoma złoczyńcami, dwoma skazańcami. I nagle jeden z nich słyszy, że dzisiaj ze mną będziesz tam, gdzie to jest nieosiągalne dla nikogo, w raju. To było znane wyrażenie. Było pochodzenia perskiego i oznaczało ogród otoczony murem, a więc coś niedostępnego, ale coś niewyobrażalnie pięknego. I gdy król perski chciał któremuś z poddanych okazać szczególną łaskę, to zabierał go do swego ogrodu i tam mógł on przechadzać się z królem. I temu właśnie pokutującemu złoczyńcy Jezus obiecał coś więcej niż nieśmiertelność. Nie. Przyrzekł mu zaszczytne miejsce w ogrodzie niebiańskiego dworu. Halleluja. Spójrzmy na końcu. Nigdy nie jest za późno. W chwili umierania, gdy się do Jezusa zwrócił, usłyszał takie piękne zaproszenie i zapewnienie. A więc o wielu sprawach można powiedzieć, że czas już przeminął, jest za późno, albo jestem już za stary. Nie. Tak nie można powiedzieć o nawróceniu się do Jezusa. Nigdy nie jest za późno. Jak długo bije ludzkie serce, tak długo jest aktualne to zaproszenie Chrystusa. Dzisiaj będziesz ze mną w raju, razem ze mną. Halleluja. I w czasie śmierci Jezusa zapadła ciemność, jakby słońce nie mogło znieść widoku czynu grzesznych ludzi. Ale do ostatniej chwili zawsze jest szansa, że ciemność się przemieni w jasność raju, pod warunkiem, że przyjmiemy Jezusa Chrystusa, że Go nie zlekceważymy. No i czwarte zdanie z Łukasza, ten sam rozdział 23, ale poniżej. Jezus zawołał wielkim głosem: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. A więc polecam, oddaję, oddaję. Ten wyraz chcę tutaj zaakcentować dzisiaj, podkreślić. Inny przekład: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. A jeszcze inny: Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego. I to jest bardzo ważne wyrażenie, zdanie. I spójrzmy przez chwilę, co to znaczy. Przede wszystkim jest to cytat z psalmu 31, wiersza 5. To była modlitwa, której żydowska matka uczyła swoje dziecko. Gdy już nastała ciemność, dzieci leżały już w łóżku i za matką powtarzały: w Twoje ręce polecam ducha mego. Spójrzmy do tego psalmu 31:5. I zauważyłem w oryginale, że te polskie cztery wyrazy w Twoje ręce powierzam oddają myśl jednego wyrazu greckiego. A ten grecki wyraz można by było tak oddać: powierzyć się bez reszty komuś, kto ma władzę absolutną. A więc oddać się komuś, kto wszystko może, a ja temu komuś oddaję wszystko, co posiadam, kim jestem. A więc oddaję, powierzam, wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoje musi być. Ta dalsza myśl, że oddał swojego ducha, to Jan tutaj dodał inny wyraz, inne wyrażenie, skłoniwszy głowę. Pan Jezus zawołał wielkim głosem, a potem skłonił głowę. I to wyrażenie skłonić głowę dosłownie oznacza ułożyć się na poduszce. A więc matka uczy dzieci, które leżą już, głowy mają na poduszce: w Twoje ręce polecam mego ducha. Pan Jezus do tej modlitwy, starej modlitwy, pamiętanej z dzieciństwa, dodał wyraz Ojcze. Właśnie tu jest Ojcze. Tego nie ma w psalmie. I tak bym to widział na dzisiaj. Jezus na krzyżu czuł się jak dziecko usypiające w ramionach swego Ojca. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja. Halleluja. I piąta myśl. Jezus spojrzał z krzyża i widzi swoją matkę, widzi ucznia, którego miłował, i mówi do matki: niewiasto, w innym przekładzie kobieto, oto twój syn. A potem mówi do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny, od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Nie będę wyjaśniał okoliczności tego wszystkiego, ale tak w kilku zdaniach. Czytamy, że stały kobiety. Były oszołomione, załamane, pogrążone w smutku. Do Chrystusa przyciągała zawsze je miłość. Nawet wtedy, gdy nie mogły pojąć, co się wokół dzieje. I ta miłość sprawiła u nich, jak i u nas, że żadne trudy nas nie mogą oderwać od Zbawiciela, bo Go kochamy. I tam są wymienione cztery kobiety. I o każdej z nich coś powiemy, możemy powiedzieć, ale o jednej nic nie wiemy, o Marii, żonie Kleofasa. A więc była tam Maria, matka Pana Jezusa. Tego, co się działo, nie rozumiała, ale kochała swojego Syna. Z tym, że to, co widziała, przeżywała, to była rzecz najtrudniejsza w jej życiu. Miecz przebił jej serce, jej duszę. Salome to była siostra Marii. A pamiętamy, to była matka Jakuba i Jana, tych dwóch synów gromu Boanerges. Kiedyś Salome otrzymała od Jezusa kategoryczną odmowę, bo prosiła, aby dał jej synom, a kuzynom Jezusa przecież, a więc, jak to mówią w niektórych regionach, braciom ciotecznym, aby dał im pierwsze miejsce w swoim królestwie. Ale Jezus ją pouczył, że nie wolno się kierować ambicją, a też, że jego droga jest drogą goryczy. I Salome z pokorą przyjęła tę wymówkę i nadal ufała Jezusowi. I to jest piękna lekcja, jak należy przyjmować pouczenie i ostrzeżenie. Dlatego też była tutaj przy krzyżu i towarzyszyła Jezusowi w jego ostatnich godzinach. No i mamy trzecią kobietę, którą określa nam Biblia, i my wiemy, o kogo chodzi: Maria z Magdali. Wiemy tylko o niej tyle, że Jezus z niej wypędził 7 demonów. I właśnie Jego miłość ją wratowała i stąd tutaj się również znalazła. Ale Pan Jezus, patrząc na swoją matkę, zatroszczył się o jej przyszłość. Mogła już być wdową, na pewno była wdową, bo nie było Józefa. Nie mógł jej powierzyć opiece swoich braci, bo jego bracia jeszcze w niego wtedy nie wierzyli. Natomiast Jan miał podwójne kwalifikacje do tego zadania. Był kuzynem Pana Jezusa, ciotecznym bratem, a też i był ulubionym uczniem Jezusa. Pamiętamy, jak podczas ostatniej wieczerzy położył głowę na piersi Jezusa. I właśnie jemu Pan Jezus powierzył swoją matkę, aby się nią opiekował, gdy on odejdzie. I właśnie w takiej trudnej chwili, w chwili agonii, w chwili, gdy walczył o zbawienie świata, jednak pomyślał o kimś, o swojej matce, o jej nieuchronnej samotności. Pamiętał o obowiązku, jaki na nim ciążył jako najstarszym jej synu. I nawet w takiej chwili śmiertelnej walki myślał o smutku innych i szukał sposobu, jak temu zaradzić. A teraz szósty fragment, szóste zdanie. Krótkie. Pragnę. Potem Jezus, widząc, a właściwie wiedząc, że już się wszystko wykonało, powiedział: pragnę. Jezus, świadomy, że się wszystko wykonało, że jest już dokonane, powiedział: chcę pić. I tam jest jeden wyraz, pragnę, a to oznacza, że chcemy pić. Jan tę Ewangelię pisał około roku setnego. Wtedy w kręgach religijnych i filozoficznych zrodził się pewien ruch, ruch niebezpieczny, nazwany gnostycyzmem, i on wdzierał się również do chrześcijaństwa. I list Pawła do Kolosan jest odpowiedzią, jest reakcją na te przemyślenia, różne wpływy. Jednym z tych założeń było, że duch jest absolutnie dobry, a materia jest całkowicie zła. I właśnie myślę, do Kolosan szczególnie Paweł to musiał prostować, bo prowadziło to do różnych wniosków. W liście do Kolosan chodziło o wnioski z dziedziny etyki. A tutaj Janowi chodzi o coś innego, o to, że dzieło Chrystusa było niweczone przez niewłaściwe traktowanie Jezusa. Bo Bóg, który jest czystym duchem, nigdy nie mógłby przybrać na siebie normalnego, ludzkiego, materialnego ciała. Dlaczego? Bo materia jest zła. Jest zła już z natury sama w sobie. A stąd Jezus nie miał ciała rzeczywistego. Dlatego też i list Jana mówi nam o wierze w to, iż Jezus był w prawdziwym ciele. Przyszedł w ciele. Mówili, że to był duch Boga, który przyjął postać człowieka. Ale to była taka postać, że Pan Jezus, nawet gdy chodził po ziemi, to nie było śladu stóp na piasku. Po prostu szedł, jakby nie szedł. Dlatego, że jego czysty duch był w ciele nierzeczywistym, pozornym. A więc doszli do wniosku, że Bóg nie może cierpieć jak człowiek. Jezus nigdy naprawdę tak nie cierpiał. A więc przez krzyż przeszedł bez prawdziwego bólu. I oni uważali, że w ten sposób oni czczą Boga i Jezusa. Wywyższają Go. Pozbawiają Go tego wszystkiego, czym jest człowiek ograniczony i upodlony. Ale przez to wywyższenie Chrystusa de facto niszczyli Jego dzieło. Bo jeżeli Jezus miał człowieka odkupić, to się musiał stać prawdziwym człowiekiem. I to był prawdziwy Bóg objawiony w prawdziwym człowieku. Dlatego apostoł Paweł podkreśla, zbawienie przychodzi przez prawdziwego człowieka, przez człowieka Jezusa Chrystusa. A więc musiał się stać nim po to, by człowieka uczynić tym samym, kim jest on sam, by nas wywyższyć, pociągnąć do siebie. Dlatego Jan kładzie nacisk na fakt, że Jezus odczuwał prawdziwe pragnienie. Chciał ukazać, że Jezus naprawdę był człowiekiem, prawdziwie doświadczał bólu i agonii ukrzyżowania. Również i ten okrzyk pragnę było wypełnieniem pewnego zdania ze Starego Testamentu. Psalm 69, wiersz 22. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu napoili mnie octem. Jan podaje, że na trzcinę chyzopu nadziano gąbkę nasączoną octem, a właściwie tanim, kwaśnym winem. I kiedy pomyślimy o pierwszej tej nocy, gdy była Pascha, gdy anioł śmierci przechodził i wytracał każdego pierworodnego w Egipcie, to wtedy Izraelici mieli zabić baranka i jego krwią posmarować ramę drzwi, tak, aby anioł śmierci ominął ich domy. I polecenie wtedy brzmiało z Księgi Wyjścia II Mojżesza: weźcie wiązkę chyzopu, zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomarszcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. A więc tutaj u Jana wzmianka o chyzopie kierowała myśl Żydów na zbawienną krew baranka paschalnego. Przestając się powiedzieć, że Jezus stał się tym Bożym barankiem wielkanocnym, którego śmierć zbawiła cały świat od grzechu. I jak wtedy krew baranka wybawiła naród wybrany, tak teraz krew Jezusa zbawia świat od grzechu i ratuje ludzkość od wiecznej śmierci. No i zdanie, fragment ostatni. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. Skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jan, rozdział 19, wiersz 30. Gdy Jezus przyjął ocet, powiedział: jest wykonany. Skłonił głowę, oddał życie. Kiedy Jeszua skosztował wina, powiedział: dokonało się. Opadła mu głowa i oddał ducha. Takie trzy przekłady tutaj przywołałem. A więc trzy Ewangelie nie podają tego słowa Jezusa: wykonało się. Mówią jedynie o wielkim okrzyku. Natomiast Jan nie pisze o okrzyku Jezusa, ale podaje, że tym słowem ostatnim Jezusa było: wykonało się. Jest to jeden wyraz, czy po grecku tetelestai, a też i po aramejsku. Tetelestai, stało, wykonało się. I z tym okrzykiem triumfu Jezus zmarł, oddał ducha. On tego nie powiedział dlatego, że czuł się już znużony, że czuł jakąś porażkę, nie. On to wykrzyknął triumfalnie, jako ktoś, kto odniósł zwycięstwo. Jezus był umęczony, tak, ale wykrzyknął zwycięsko i centurion to właśnie zauważył, że tak umiera zwycięzca. Bo dla Jezusa walka była już zakończona. Bitwa o grzech człowieka, o zbawienie człowieka, o ratunek człowieka została wygrana. Więc na krzyżu doznał radości, zwycięstwa i spokoju. Ogłosił więc, że dzieło zostało dokonane. Jak mówi nam List do Hebrajczyków, w ten sposób doprowadził swe dzieło do końca i dlatego może ocalić na zawsze tych, którzy mu są posłuszni. A więc Pan Jezus spokojnie powierzył swoje życie swemu Ojcu. Przeszedł w tej chwili do wieczności, wrócił, jak to można powiedzieć, do siebie. Bóg już zakończył to dzieło zbawienia człowieka, będąc człowiekiem. Teraz znów jest u siebie i się będzie ukazywał uczniom przez 40 dni, mówiąc im o tym, kim jest naprawdę i co oni mają zrobić później dla Niego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zbawiłeś w sposób idealny, pełny, kompletny. Nikt i nic tego nie może zniszczyć, zniweczyć. Panie, ukazywałeś się później uczniom. Przystosowywałeś ich, przygotowywałeś ich do tego, aby oni mogli zrozumieć, co znaczy teraźniejszość, doczesność i wieczność. A potem wylałeś na nich Ducha Świętego i oni w Twojej mocy, jako nowi ludzie, odrodzeni ludzie, głosili Ewangelię i dzieje się to aż po dzień dzisiejszy. I dopomóż, Panie, abyśmy i my, żyjąc już w drugiej dekadzie XXI wieku, abyśmy z tą samą mocą, z tą samą siłą przekonania głosili Ciebie, że umarłeś, zmartwychwstałeś, w niebo wstąpiłeś, wylałeś Ducha Świętego i obecnie jesteś w Twoim Kościele. Teraz i na wieki wieczne, aż do dnia, gdy spotkamy Cię twarzą w twarz w Twojej chwale. Amen.